może trochę zabrzmi to przewrotnie. Nie problem jest pozyskać klienta, tylko problemem jest utrzymanie tego klienta.
Natomiast u nas o porażkach raczej się nie mówi. Raczej chowamy porażki. To nie jest powód do dumy. Osoby, które zaczynają biznes, potrzebują takiego sparring partnera do tego, żeby omówić model biznesowy, czyli tą logikę zarabiania pieniędzy.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Witam Państwa serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat właśnie przedsiębiorczości i startupów i czy łatwo rozwijać własną firmę. Trochę też będziemy mówić o różnych programach wspierających przedsiębiorczość, czyli z jakiego wsparcia można korzystać, no ale przede wszystkim też o tym, czy rozwijanie firmy jest proste i też no, o tym, czy to jest rzeczywiście dla każdego i czy to jest w ramach naszych możliwości, no czy jednak ludzie, którzy rozwijają własną firmę, to są jacyś super ludzie w dzisiejszych czasach Polskiego Ładu. Wiemy, ile firm upada, czyli około 3/4 firm upada w ciągu 3 lat od otworzenia. Jeśli mowa o startupach, niektóre statystyki mówią, że co 10 startup wychodzi, a inwestorzy liczą się nawet z tym, że to co 100 inwestycja może im przynieść taką korzyść, która sfinansuje resztę inwestycji. Moimi gośćmi, tak jak już tutaj pan prowadzący mówił, jest Agata Bonas, zarządzająca Bielańskim Integratorem Osób Przedsiębiorczych. Jest to pierwszy w Polsce miejski co-work dzielnicowy, dokładnie. Oprócz tego Agata ma fajne doświadczenie, ponieważ też wywodzi się z biznesu, więc była i jest dalej aktualnie mentorką i trenerką startupów. Z drugiej strony mamy Pawła Gudros, inkubatora UW, założyciela startupu, też asystent wdzięczności, więc z jednej strony Paweł na co dzień wspiera początkujących przedsiębiorców z ramienia inkubatora UW, z drugiej strony też na co dzień ma te wyzwania związane z rozwojem własnego startupu, własnej firmy. No dobrze, no to możemy, myślę, przejść do pytań. W takim razie może zacznijmy sobie właśnie od definicji, czym jest w ogóle ten startup.
No właśnie, czym jest startup? Ktoś może z publiczności się pokusi o definicję, no ale zwykle przyjmuje się w jakiejś takiej, zresztą podałeś statystyki dla startupów technologicznych, czyli startupów, które mają jakiś element, no nie wiem, są aplikacją, są marketplace'em, no gdzieś tam jest ten element technologiczny, który pozwala im na szybkie skalowanie się. Natomiast no myślę, że tutaj oboje z Pawłem pracujemy w takim obszarze, że my stosujemy szerszą definicję startupa. To nie tylko firmy, które mają komponent technologiczny, który umożliwia im szybkie skalowanie się i wejście na przykład na rynki globalne, ale to też są zwykłe firmy, które po prostu są założone, nowo założone i poszukują modelu do tego, żeby sensownie zarabiać. Tak? I to też mogą być zwykłe, no takie normalne firmy, które chcemy założyć. To nie musi być aplikacja. Więc ja bym apelowała o szerszą definicję startupu. Nie wiem, czy Pawle się zgodzisz.
Tak, zdecydowanie. Sam widzę, jak konsultuję młodych przedsiębiorców, osoby mające pomysł na właśnie firmę, to niektórzy przychodzą i od razu jest, musimy mieć aplikację. I wtedy przychodzę, załóżmy ja lub inna osoba z zespołu i mówimy, nie do końca. Pomyśl trochę szerzej, pomyśl o tej innowacji w sposób, który zmieni część procesu, stanie się innowacyjny i z tym wyjdź do ludzi. Aplikacja może w przyszłości, na razie przetestuj, zobacz jak to działa na takim podstawowym poziomie.
Tak, rzeczywiście mówi się o tym, że no, aplikacja powinna usprawniać jakiś proces biznesowy i rozwiązywać problem, który już istnieje i albo może go rozwiązywać taniej, albo lepiej, albo szybciej, czyli przyspieszać gdzieś tam te procesy. Natomiast wiele osób próbuje rozwijać te aplikacje z różnym gdzieś tam skutkiem. Pytanie tutaj, no jak wy widzicie, jak wygląda ten rynek początkujących przedsiębiorców i startupów w Polsce? Czy on się rozwija? Czy mamy już te rodzime sukcesy, te unicorny tutaj, które gdzieś tam mogą wojować nie tylko Polskę, ale i za granicę i cały świat?
No jeżeli podejdziemy do tego wąsko, czyli znowu, tak, jak bierzemy te startupy technologiczne, no to wreszcie mamy swojego unicorna, czyli mamy startup, który ma wycenę ponad $1 miliard i jest nim Doc Planner, czyli kiedyś znany lekarz, tak? To jest nasza chluba. Zaraz za nim jest Booksy, nie wiem, kojarzycie? Booksy? Pewnie korzystacie.
Kto rezerwuje tam fryzjera, kosmetyczkę, Booksy, ręka do góry? No tak, trochę osób korzysta.
No właśnie. Booksy się rozszerza na różne rynki. No i jako pierwszy, tak naprawdę mówiąc, ten technologicznie zawładnął rezerwacjami. Co tam jeszcze mamy? Mamy Tylko, mamy startupy Cyber Security, 11 Labs z AI-a, ale No właśnie, jeżeli z kolei w ten sposób tylko zawężamy te startupy, no to te dane nie są jakieś porażające. My cały czas jeszcze gonimy rynki rozwinięte, to znaczy startupów mamy stosunkowo technologicznych mało. Mierząc to liczbą rund inwestycyjnych, wyjść, my nie jesteśmy jako Warszawa czy jako Polska ogromnym rynkiem. Natomiast to, w czym mamy ogromny potencjał i do czego zachęcam, jeżeli chodzi o wspieranie, to jest ta przedsiębiorczość w szerszym znaczeniu. Tak? Nie trzeba być wyłącznie startupem technologicznym. Można założyć firmę zwyczajną, no, można prowadzić działalność edukacyjną, więc w ten sposób może jakby wspierajmy tą przedsiębiorczość, tak? A tutaj mamy sporo firm. Nie wiem, czy kojarzycie, ile w Warszawie mamy firm. To jest około 500 000. I co roku ilość nowych firm mimo pandemii rośnie. Tak, jakby sporo się zawiesza, sporo się zamyka, ale nadal ta dynamika nowych podmiotów jest wzrostowa. I to jest spory rynek do zagospodarowania, tak? A może uda się, by było ich więcej, tak? By płacili podatki, zatrudniali ludzi i kreowali tą naszą przedsiębiorczość.
No i jak wygląda właśnie taka oferta, można powiedzieć, dla takich początkujących przedsiębiorców? Czy dużo jest programów jakby wspierających ich? Trochę moje doświadczenia są takie, że dużo jest właśnie programów wsparcia dla jakby podmiotów właśnie startupowych, innowacyjnych, które no, mogą pozyskać dofinansowanie od paruset tysięcy do paru milionów, czy te dofinansowania i parpowskie, i NCBR-owskie chodzą też dużo większe, ale tak trochę mam ocenę, że brakuje właśnie takich programów wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Jak sobie zobaczymy trochę na ten rynek firmy typu CCC, tak, e-obuwie i inne firmy gdzieś tam odzieżowe polskie, choćby InPost, tak, można powiedzieć, to są takie no duże biznesy, które powstały tak naprawdę na rynku. Można powiedzieć, że tam te innowacje nie są jakieś tutaj szalone. I teraz, czy osoby, które mają taki pomysł na biznes i nie wiem, chcą zacząć właśnie od przewozów kurierskich albo rozdawania ulotek, tak, i zbudować rzeczywiście potęgę, czy one mogą liczyć na jakąś tam ofertę wsparcia na rynku?
To tutaj ja pozwolę sobie zacząć. To, co widzę, jak, no nie oszukujmy się, większość czasu konsultuję te pomysły, a to zwiększanie tych kompetencji miękkich wśród młodych osób, ponieważ teraz z doświadczenia wiem, a samemu dużo nie zdziałamy i potrzebujemy współpracy z innymi, umiejętności jasnej komunikacji tego naszego pomysłu na firmę, na biznes, a tym samym pozyskanie potencjalnie klientów, ale też prawdopodobnie partnerstw biznesowych. I z takiego meta poziomu uważam, że szeroko pojęty networking daje dużo i też dzielenie się tym networkingiem, nie zamykanie się na swoje, ale też właśnie konsultowanie czy wychodzenie poza jakby swoje horyzonty założenia tego biznesu.
Ja może tak jeszcze dopytam, no właśnie z jakimi wyzwaniami też ci przedsiębiorcy do was przychodzą, tak? No bo można ich później wspierać, właśnie mentoring, szkolenia, różne rzeczy, ale jakie są takie największe wyzwania tych osób, z którymi gdzieś tam pracujecie na co dzień?
No w Bieleńskim Integratorze Przedsiębiorczych zaprojektowaliśmy usługi właśnie względem potrzeb przedsiębiorców, bo są jakby są trzy grupy przedsiębiorców, które do nas przychodzą. Jedni oczywiście chcą założyć firmę i oni trafiają bardzo często do urzędu dzielnicy, no tam się dzieją różne papierkowe rzeczy i zadają pytania, które są poza kompetencjami osoby obsługującej wniosek CEIDG na przykład, czyli jak mam wybrać opodatkowanie. I jest to temat, jak państwo doskonale wiecie, trudny. Zresztą tam było ostatnio wiele zmian. W pewnym momencie pamiętam, że nasi eksperci, którzy prowadzą to doradztwo księgowo-podatkowe, rwali w ogóle włosy z głowy. Mówią, jak ja mam to wytłumaczyć, jak mam ten Polski Ład wytłumaczyć przedsiębiorcom. I oni mają tam jeszcze prowadzić biznes, tak, i mieć przewidywalne dochody. No więc odpowiadając na te potrzeby, więc przedsiębiorcy potrzebują takiego uproszczenia. My mamy stosunkowo trudny system prawny, podatkowy i potrzebują do tego ekspertów, więc z okienka zostają przekierowywani, chyba że trafią do nas bezpośrednio na stronę, do doradcy podatkowego, bo tylko taka osoba, nie księgowa, taka osoba może udzielać porad a propos systemu opodatkowania rekomendowanego. No i to jest też hit. Tak? To jest coś, co schodzi jak świeże bułeczki. W momencie, kiedy wystawiamy godziny, które robimy, my robimy w takiej formie, że robimy online, żeby było jak najłatwiej przedsiębiorcy potencjalnemu w formie 1:1 i te pół godziny, sloty takie pół godziny znikają nam jak świeże bułeczki. Osoby, które zaczynają biznes, potrzebują takiego sparring partnera do tego, żeby omówić model biznesowy, czyli tą logikę zarabiania pieniędzy. I tutaj też mamy dla nich ofertę i to jest bardzo ważne w takich lokalnych centrach biznesu, by przedsiębiorca miał z kim zderzyć swój pomysł. Tak? I tutaj mamy ekspertów od modeli biznesowych, którzy przerabiają na kanwie modelu biznesowego Osterwaldera. Nie wiem, czy państwo znają, to jest jakby taka... Taki model używany...
Biznesplan na jednej kartce.
Tak, biznesplan, one pager, 9 elementów, kluczowe rzeczy i przedsiębiorca ma wtedy czas, żeby przemyśleć, czy to wszystko mu się klei, czy ma sens, czy jakby tam ten element zarabiania jest dobrze pomyślany. I to jest nasz drugi hit, jeżeli chodzi o konsultacje dla przedsiębiorców, które zaznaczam są bezpłatne, więc to też jest ogromne wsparcie miejskiego systemu wspierania przedsiębiorczości. Drugą grupą są osoby, które mają już firmy i potrzebują się rozwinąć, potrzebują no w jakiś sposób, nie wiem, zwiększyć przychód. No jeżeli już mamy firmy, no to są takie najważniejsze rzeczy, tak? I te, które jednak i są świadome, że mogą pójść po pomoc, bo są takie firmy, które absolutnie nie chcą nic zmieniać i robią to, jak do tej pory robili. No i tutaj mamy wsparcie dotyczące właśnie social mediów, sprzedaży, marketingu w różnych wydaniach. Polecam stronę naszą Integrator na Bielanach. Tam państwo znajdą nasze wydarzenia posortowane. No i
czy osoby tylko z Bielan mogą? Czy jak tutaj ktoś przyjdzie z centrum?
Nie. To jest, To jest system, my jesteśmy częścią miejskiego systemu wsparcia. Jesteśmy na Bielanach, więc naturalnie trafiają do nas Bielańczycy, bo tam się reklamujemy, ale jesteśmy otwarci dla całej Warszawy i wspieramy wszystkich warszawskich przedsiębiorców, którzy chcą tutaj działać i płacą podatki i sprawiają, że potem mamy pieniądze jako samorząd. Więc jesteśmy dla nich otwarci. I tylko skończę, tą trzecią grupą są firmy, które czują, że ze względu na transformację technologiczną muszą zrobić krok naprzód, więc szukają takiego trochę pomocy w tej technologicznej rewolucji. I mamy na przykład, prowadziliśmy ostatnio, no zresztą to jest temat bardzo ciekawy, konsultacje i szkolenia w sprawie AI. Co takiego można zrobić, takie, jakby jak ten AI, co ta sztuczna inteligencja może dać MŚP, małemu, średniemu przedsiębiorcy. Zainteresowanie było bardzo duże. Wprowadziliśmy konsultacje indywidualne, gdzie już sami przedsiębiorcy, jeden na jeden z ekspertem od obecnych narzędzi AI-owych, zastanawiałam się, jak mogą je wykorzystać do tego, żeby lepiej poprowadzić swój biznes. Więc tak trochę długo, ale takie mamy trzy grupy i one odpowiadają na to pytanie, o które zadałeś, jakie są wyzwania. Tak, czyli rozwój, sprzedaż, marketing, transformacja technologiczna, ale też ten start, te gąszcze przepisów na początku założenia. Trzeba to im uprościć.
Mhm. Paweł, ty już trochę mówiłeś odnośnie tego, jakie wyzwania osoby mają i jakby o metodach typu Lean Startup, Customer Development, żeby jak najszybciej wyjść ze strefy wyobrażeń i, że tak powiem, konsultować ten projekt, ten pomysł z klientami, czego też uczymy gdzieś tam w naszych programach akceleracyjnych. Pytanie do ciebie, bo też jesteś tutaj młodym, debiutującym przedsiębiorcą. Powiedz parę słów o tym, co jakby tutaj robi twój asystent wdzięczności jako startup i też z jakimi ty się zmaganiami tutaj zmagasz jako właśnie ten początkujący przedsiębiorca.
Dobrze, to u nas w asystencie wdzięczności wspieramy osoby starsze w kryzysie samotności i tutaj do tych przeciwności, z którymi się mierzyliśmy, to między innymi to, co tutaj już wybrzmiało, to właśnie od początku wybór, załóżmy, formy opodatkowania czy formy działalności, ponieważ to, co widzę też w swojej pracy i w zarządzaniu, mamy pomysły, mamy konkretny cel do zrealizowania, ale czasem ten początek jest bardzo ważny w momencie, kiedy załóżmy chcemy sięgać po odpowiednie fundusze, załóżmy z Unii Europejskiej, to często chcąc przystąpić do danego programu, to musimy być fundacją, a nie załóżmy spółką. Więc ten początek jest bardzo istotny i wtedy w szczególności warto rozmawiać z tymi ekspertami, no bo to, co widzę w zespole, nie jesteśmy, powiem przewrotnie, omnibusami i tylko działając razem jesteśmy w stanie jakby doprowadzić ten projekt do końca. Mówię projekt, ponieważ to, co się już też wybrzmiało, niektóre startupy upadną, czy firmy po 3 latach zakończą swoją działalność, ale ten, kto prowadził to, zdobywa doświadczenie, którego prawdopodobnie nigdzie nie będzie miał i może zacząć kolejny biznes. Często spotykając się, załóżmy, z mentorami, oni opowiadają o swoich początkach, to często nie są w tym projekcie już, czy nie mają już tej firmy, bo zrobili coś kolejnego, tak? Więc to doświadczenie, które budujemy od początku, to jest, uważam, to clue takiego myślenia przedsiębiorczego.
Okej, dobra. Tutaj też odnośnie tej porażki, taka mała dygresja. Ostatnio tam mieliśmy jednego takiego prelegenta, a propos, bo taki biznes SaaS-owy rozwija aplikację CRM-ową do sprzedaży. Był w Stanach Zjednoczonych, już taki etap, 40-50 osób na pokładzie, parunastomilionowe obroty. I on powiedział fajną rzecz, że właśnie będąc w Stanach na akceleracji, to jak widział tam różnych mentorów i startupy, które tam się prezentowały, to oni zaczynali od tego, co im nie wyszło już wcześniej, czyli jakie biznesy im nie wyszło. I ta kultura porażki tam jest dużo bardziej rozwinięta i to jest okej, a nawet pod kątem inwestora daje ci pewną taką wiarygodność, że ten biznes ci już nie wyszedł, więc jest większa szansa, że ci już kolejny wyjdzie. Jak wy to widzicie tutaj w Polsce, tak? Na ile no, to jakby ta kultura porażki jest okej? Okay? Czy ludzie się właśnie lękają zakładania własnego biznesu? Czy na nich to jest takie właśnie podejście, okej, okay, może mi nie wyjść, ale i tak chcę spróbować?
No ja myślę, że w ogóle psychologiczne. Dzielimy się na takie osoby, które mają dużą skłonność do ryzyka, tak? Ten tak zwany otwarty styl poznawczy. One z natury lgną do przedsiębiorczości. Natomiast no, u nas o porażkach raczej się nie mówi. Raczej chowamy porażki. To nie jest powód do dumy. To nie jest tak, że my wiemy, że w środowisku startupowym to dopiero zaczyna raczkować, tak? Te funeral evenings, czy właśnie fuck up nights, tak? O tym się mówi. Tak, położyłem biznes. Tak, wyciągnąłem z tego następujące wnioski. Tak, jestem mądrzejszy. Następnym razem spróbuję nie powtórzyć tego błędu. To jest ogromna wartość tego doświadczenia, ale my mamy tendencję, raczej mam wrażenie, tak obserwuję, chowania porażek. A tu wartością jest właśnie powiedzenie, nauczyłem się coś na tej porażce. To jest wartość, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby się przewrócić, tylko żeby wiedzieć, dlaczego się przewróciłem i czego nie zrobię dalej, tak? To jest klucz. Natomiast no właśnie to, co, bo chciałam nawiązać do tego, słuchajcie, to mam wrażenie, że się zaczyna w domach, oczywiście może też, ale w szkołach jest. Niestety widzimy to, bo my jako integrator weszliśmy też w szkoły w kształtowanie postaw przedsiębiorczych i tam niestety jest tendencja do tego, że jeżeli my mówimy, słuchajcie, dajcie tym dzieciom zrobić prototyp, niech się pomylą, niech to im się w ogóle źle to zrobi. Tylko później jest ważne, żeby właśnie i powiedzieć, a dobra, a co się nie udało, tak? Dlaczego wam się współpraca nie udała? I niestety nauczyciele mają taką tendencję, że ja to zrobię za nich, żeby było dobrze. No to właśnie to jest źle. Nie możemy robić rzeczy dla dzieci, trzeba im dać upaść, tak? I potem wyciągnąć właśnie te wnioski. To moim zdaniem jeszcze jest tutaj. My próbujemy to zmieniać na etapie podstawówki i szkoły średniej właśnie naszymi lekcjami STEAM-owymi podstaw przedsiębiorczości. Ten temat jest głębiej położony. Nie wiem, co ty myślisz.
Tak, znaczy no, wyjście do szkół i jakby... Ja nie mówię, żeby teraz każdy był przedsiębiorcą, bo to nie o to chodzi, ale te podejmowanie próby, challenge'owanie się tak zwane, daje nam poczucie tej sprawczości, którą możemy wykorzystać dalej. Załóżmy, tworzymy ten startup, firmę, projekt, ona upadnie i zdecydujemy się na powrót na etat i tam w tej firmie będziemy mogli lepiej się przedstawić i lepiej działać, bo mamy już większe doświadczenie i nie boimy się próbować, tak? Niech to będzie, może powiem przewrotnie, jako no, właściciel firmy, a nie to nawet upadnie, ale miej fan z tego, tak? Zwłaszcza na tym samym początku, żeby nie wstawać rano i myśleć, że kolejne 10 godzin przede mną, tak? Po prostu.
Tak, to rzeczywiście jest tą porażką, to jest ciekawe, też czasem też prowadzimy właśnie teraz projekt taki dla licealistów rozwoju przedsiębiorczości na Wawrze w ramach integratora z kolei Wawerskiego, bo miasto też dużo teraz inwestuje w takie lokalne, dzielnicowe programy wspierania przedsiębiorczości. I to, co jest ciekawe, te osoby też no, miały taki problem trochę z prezentacją, właśnie się gdzieś tam na forum, ale to przełamali. Ale no, ten system tak wygląda, że jak jesteśmy dzieckiem i upadniemy i się uczymy chodzić, to wszyscy nam klaszczą i biją brawo, tak? Bo fajnie, że upadłeś, nie? No to teraz wstawaj, bo musisz upaść 100 razy, zanim się nauczysz chodzić, a później idziemy do szkoły i to wszystko jest B. Każdy błąd nas kosztuje, jesteśmy gdzieś tam stygmatyzowani. No więc tu rzeczywiście jest dużo do zrobienia, można powiedzieć, od tego przedszkola do Opola. Natomiast powiedzcie jeszcze może z drugiej perspektywy, bo może część osób nas słucha, które chce rozwinąć własny biznes, czy też może prowadzi różne programy wspierania przedsiębiorczości, czy prowadzi własną firmę, no to co robić, tak, na początku? Czyli mam ten pomysł na biznes, tak, bo mówimy sobie w ramach tego panelu właśnie o tych możliwościach tego rozwoju własnej firmy, no to na co zwrócić uwagę na początku, w sensie od czego zacząć, no i też gdzie szukać takiego wsparcia, czy w ogóle to wsparcie jest gdzieś tam dostępne na rynku?
Pozwolisz? To, co zawsze staram się przekazać tym, no u nas studentom, żeby zwalidowali jak najszybciej swój pomysł. I niekoniecznie od razu wychodząc na rynek i zakładając firmę, ale takim, że tak powiem, step by step, na zasadzie puść ankietę do potencjalnych swoich klientów, czy rzeczywiście będą używać tego produktu, będą korzystać z tej usługi. I jeżeli już przejdziesz ten etap takiej walidacji tego pomysłu, to zacznij. I to, co dzisiaj obserwuję, to na czym wygrywają firmy i na co zaczynają coraz częściej zwracać uwagę, to tak zwany customer experience, żeby budować te relacje z tym klientem, bo dzisiaj, a może trochę zabrzmi to przewrotnie, nie problem jest pozyskać klienta, tylko problemem jest utrzymanie tego klienta, czyli zaopiekowanie się nim w ten sposób, aby no, był z tobą na dłużej, tak? Nie na zawsze, ale jednak, żeby z tobą zbudował relacje. Więc to takie dwie podstawowe rzeczy, które zawsze mówimy. Zwaliduj, sprawdź i zacznij dbać o tego klienta.
Czyli to tak, rzeczywiście od czego zacząć? To może ty, Agata, tak bardziej z rynku, w sensie no, jakieś programy dostępne, gdzie szukać tego wsparcia, kto ci pomoże w tej walidacji, a tutaj no, kwestia właśnie, gdzie po to wsparcie?
Słuchajcie, ta cudowna informacja jest taka, że oprócz istniejących inkubatorów, akceleratorów, jeżeli chce się założyć rynek, naprawdę jest gdzie sięgnąć po wsparcie. Tworzą się systemy wsparcia miejskiego, tak? Czy ten, zaczęliśmy, Bielański był pierwszym dzielnicowym coworkiem, następnie właśnie inne dzielnice stwierdziły, tak, my też chcemy i widzimy, że u was ta potrzeba właśnie sprawiła, że osiągnęliście sukces, bo u nas mamy 6 tysięcy rezerwacji na cowork, 1000 wydarzeń i cały czas mam wrażenie, że spokojnie mogłaby zwiększyć dwukrotnie ilość konsultacji. I to, na co można liczyć, to są właśnie takie wsparcie mentorów. Pytajcie właśnie, jeżeli chcecie założyć biznes, to pytajcie, bo jest dużo ekspertów na rynku, z którymi możecie zderzyć swoje pomysły i które wam pomogą rozwinąć ten pomysł. Z pieniążkami jest troszeczkę już chyba gorzej, sam wiesz pewnie. No są pieniążki dla takich...
Nie narzekam.
Nie, znaczy bardziej jak będziesz zakładał. Są dotacje Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych. Tak? One są cykliczne, powtarzają się i tutaj można liczyć na to, że się dostaje około tam, teraz to jest ile? Ponad 30 tysięcy złotych na start biznesu. No z funduszami unijnymi to jest troszeczkę inaczej, no bo tutaj raczej trzeba już mieć jakąś historię, czy już jakiś pomysł na innowacje. Natomiast no, są też ten taki cały system wsparcia, czy ekosystem wsparcia startupów technologicznych, czyli jeżeli już macie ten pomysł na technologiczny biznes, to jest mnóstwo aniołów biznesu, do których możecie się zwrócić na samym początku. No albo finansowanie friends, family and fools, czyli trzy razy F, czyli ci, którzy na początku wykładają pieniądze, wierząc w wasz pomysł, rodzina, znajomi, jak to mówią brzydko, głupcy, którzy pozwolą wam się rozwinąć do jakiegoś takiego etapu, gdzie możecie sięgnąć po już pieniążki inwestorów. No to tak pokrótce.
Tak, to jest jeszcze taki żart, który na tej scenie startupowej się czasem pojawia, że właśnie na grupie startupowej ktoś zapytał, no skąd wziąć pieniądze na rozwój biznesu, że tu nie może znaleźć inwestora, nie może kogoś, właśnie friends, fools, family też nie zadziałało. No i taki Konrad Latkowski, taki jeden z tutaj znana osoba ze sceny startupowej, napisał, że od klienta. I też właśnie warto pamiętać, że te pieniądze na rozwój biznesu można też wziąć od klienta i jakby do tego zachęcamy, czy też tego często różne akceleratory uczą, żeby no rzeczywiście myśleć, jak rozwinąć ten biznes, żeby jak najszybciej to finansowanie od tego klienta pozyskać, no bo no to jest najzdrowszy rodzaj finansowania gdzieś tam biznesu, tak? Więc
podstawowy.
Dokładnie i gdzieś tam polecany, tak? Taka jeszcze szybka ocena, bo już powoli zbierzamy tutaj do końca. No na ile ten rynek właśnie u nas w Polsce no zapewnia już taką szeroką gamę wsparcia rozwoju biznesu, bo ja mam gdzieś tam taką ocenę trochę podróżując po świecie, że jest sporo akceleratorów i inkubatorów właśnie wspierających innowacje. Troszkę brakuje, tak fajnie, że właśnie jest Bielański Inkubator Przedsiębiorczości Miejskiej, program Akademii Smolna, tak? Troszkę gorzej to też wygląda w mniejszych miastach, czy też choćby w innych miastach niż Warszawa. Za granicą istnieje coś takiego jak ESOS, czyli Entrepreneurship Support Organization. Są takie podobne organizacje na przykład do naszej, które zatrudniają 50-100 osób, tak? Za granicą właśnie wspierając szeroką gamę początkujących przedsiębiorców. Jak tu wygląda wasza ocena tego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości? Czy tu już jest dobrze, czy są jeszcze jakieś rzeczy właśnie do zrobienia, żeby taki początkujący przedsiębiorca mógł pójść choćby w jedno miejsce, no i dostać to wsparcie, tak?
Jeżeli mogę. No my rozszerzamy tą koncepcję takich lokalnych, dostępnych za rogiem miejsc wspierania przedsiębiorczości, tak? Wychodząc z założenia, że przedsiębiorczość i nowe firmy i te startupy to są te wszystkie, które się zakładają, to może być fryzjer, to może być firma informatyczna, tak? Jeżeli chcemy wspierać przedsiębiorczość, no to te elementy, które uważam, że są w Polsce, no Polska stosunkowo szybko je teraz zaczyna wdrażać i one szybko pączkują, więc one są takim naszym, no fajną charakterystyką tego rynku wspierania w ogóle biznesów, tak? Czyli takie no, wychodzisz za róg i masz właśnie to Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości. Tam masz speców, tam się możesz zainspirować, tam może popchną ci gdzieś dalej, czy pokażą ci iść tutaj z tym pomysłem, albo iść do tego akceleratora. To jest bardzo ważna wiedza, żeby właśnie w ten sposób działać. Natomiast jak się pytasz, co tutaj by się mogło jeszcze sprofesjonalizować, no to pewnie, nie wiem, czy się zgodzisz, natomiast na ten rynek już dla tych takich wysoko wyspecjalizowanych startupów, no gdzieś tam mówimy, że trochę to jednak mało tych pieniędzy. Z drugiej strony niektórzy mówią, mało jest wartościowych pomysłów. No z jakiegoś powodu Polska jeszcze odstaje w tych rankingach startupów technologicznych. Jeszcze to nie jest tak, że możemy, my jesteśmy na poziomie Estonii, która jest dużo mniejsza. My powinniśmy mieć dużo większą tą stajnię startupów technologicznych. Więc ja myślę, że ta profesjonalizacja tej obsługi, że no z jakiegoś powodu te pomysły no nie idą dalej, tak? Albo no jakieś mają błędy. No tutaj trzeba te wnioski wyciągnąć. Ja myślę, że do tego powinniśmy dojrzeć jako ekosystem wspierania startupów technologicznych. Natomiast cieszyć się z tego, że rośnie ten takie to szerokie wsparcie dla tych takich biznesów, to organiczne wsparcie, które uważam, że tu powinny być największa siła włożona, bo jeżeli tamci przedsiębiorcy położą biznes, no to może tam już wtedy będą tym seryjnym przedsiębiorcą i pójdą jakby wyżej, tak? I może wpadną na coś genialnego na skalę międzynarodową.
Ja też się zastanawiam, na ile to tak nie jest, że jednak ta kultura prowadzenia własnej firmy i przedsiębiorczości w ogóle to jest dosyć krótka jednak u nas, bo jednak jesteśmy społeczeństwem postkomunistycznym i pierwsze pokolenia teraz dopiero dzieci, które w latach 80., 90. otwierały własny biznes, czy pierwsze sukcesje w Polsce obecnie mają miejsce właśnie teraz, czy można powiedzieć dopiero od niedawna pierwsze takie startupy mamy i coraz więcej ich, które mają parędziesiąt milionów obrotów i to dolarów, czy paręset milionów obrotów i to rzeczywiście skalują się, można powiedzieć, bez problemu za granicę, tak? I zastanawiam się, na ile no jednak teraz ten mindset może też sporo zmieniać wśród choćby młodych ludzi, choćby właśnie aktualnych studentów, bo ja widzę jednak, że to bardziej jest tak, że oni nie widzą ograniczeń, widzą raczej możliwości i język dla nich nie jest problem, miejsce zamieszkania dla nich nie jest problemem. Jak ty to widzisz z twojej perspektywy, Paweł? Czy widzisz takie trochę, wiesz, zmiany w myśleniu, jeśli chodzi o możliwości właśnie też rozwoju własnej firmy?
Tu zdecydowanie się z tym zgodzę, że właśnie ta zmiana pokoleniowa, która przyszła, jest przed nami nadal, to tu się zmieni na pewno, ale tutaj o tej technologii, co jeszcze wspominaliśmy, to technologia często jest w ośrodkach naukowych, na uniwersytetach, czy no w innych takich instytucjach badawczych i często warto pomyśleć, czy tam nie spojrzeć na osoby, które tam pracują nad technologią i z nimi nie nawiązywać współpracy. No bo to może być to, czego nam brakuje. Mamy pomysł, innowację, ale jak ją stworzyć, tak? Jak z tego dać realny produkt?
No i problemem, takim wyzwaniem, który, bo mówiłeś o postkomunizmie, ja nie wiem, czy to jest wynik tego, że jesteśmy państwem postkomunistycznym, poziom zaufania. Słuchajcie, żeby mieć firmę, trzeba mieć wspólników. Trzeba umieć się dzielić, tak? No to na przykład wracając do tematu, dlaczego dużo pomysłów siedzi na uczelniach w szufladach, bo niestety niektórzy, nie mówię wszyscy, niektórzy naukowcy mają na zasadzie jakby gramy na siebie, Zosie, Samosie. Nie można w ten sposób zbudować biznesu, czyli uczenie współpracy, mamy bardzo niski poziom zaufania. Jeden z najniższych, tak? My mamy 19%, nie ufamy innym ludziom. No to jak my mamy zbudować biznes z wspólnikiem, jeżeli z definicji uważamy, że on nas oszuka? Jakie my mamy podejście do, w ogóle do przedsiębiorców? No straszne, tak? To są dla mnie bohaterowie, ale jak się idzie szeroko, pyta się o opinię, no to są to cwaniacy i krętacze. No fatalne, tak? Więc z drugiej strony nic dziwnego, że może niektórzy mają tutaj barierę. Z tym trzeba walczyć. To jest praca u podstaw już na poziomie szkoły.
Okej. Tak powoli będziemy zmierzać do końca, myślę. Jeszcze tam około 5 minut nam zostało. Czy pytanie do państwa, czy macie jeszcze jakieś pytanie? Możecie nad tym pomyśleć, ewentualnie ktoś mi może ręką zasygnalizować. Jeśli jest takie pytanie, to zaraz tutaj będzie można je zadać. Jeśli nie, to ja tutaj z chęcią sobie wypełnię czas z naszymi prelegentami. Jeszcze taka właśnie kwestia do poruszenia, czy to dobry czas, żeby rozwijać własną firmę? Jak uważacie, jeśli chodzi o sytuację rynkową? Trochę mówimy o kryzysie, w zasadzie on już jest z roku na rok zapowiadany, szaleje inflacja, wojna, problemy w łańcuchu dostaw i tak dalej. I jak to wygląda z waszej perspektywy? Czy to dobry czas, żeby rozwijać własną firmę?
Znaczy, chyba nigdy nie będzie takiego momentu, że stwierdzimy, to jest dobry moment. Jakby kryzys może pojawić się niezależnie od nas. Jakby weźmy, powiem no dość kolokwialnie i motywacyjnie, choć nie lubię takich słów, weźmy sprawę w swoje ręce, tak? Jakby no nie wyjdzie, to nie wyjdzie. A jak wyjdzie, to będzie dobrze. I to, co też rozmawialiśmy, wychodzenie z tym i konsultowanie. Zadzwonienie do ośrodka z funduszami europejskimi. Tam się dowiedzenie, co musi być tak, a co nie. Czy do ośrodka Bilańskiego?
Wydaje mi się, że też właśnie to jest tak, że te duże makrotrendy to jest jedno. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy jakiś pomysł, jesteśmy do niego przekonani, zróbmy analizę konkurencji, bo bardzo często spotykam, i ty pewnie też spotkaliście dużo startupowców, którzy mówią, nie, my nie mamy konkurencji, nasz produkt jest unikalny. Ewidentnie był to wynik tego, że nie odbyli swojej pracy domowej i nie zrobili researchu. Więc jeżeli już mamy ten pomysł, który broni się wobec konkurencji i mamy jakiś pomysł na to, jak wygrać, jak się utrzymać na rynku, no to działajmy, tak? Jest spory system wsparcia. Nauczmy się chociażby, nawet jeżeli to będzie jakaś nauka. Nie czekałabym, aż minie kryzys z zakładaniem biznesu.
Tym bardziej, że te firmy no, największe, tutaj takie startupy technologiczne w Stanach Zjednoczonych powstawały typu Airbnb, Uber i tak dalej właśnie przy poprzednim kryzysie gdzieś tam światowym, to mniej więcej 2008 rok, więc aktualnie pandemia bardzo mocno przyspieszyła nam digitalizację wszelkiego biznesu, kursy online i tak dalej. W tym momencie mamy też trendy związane z SDGs-ami, z odpowiedzialnym rozwojem biznesu, tak, więc mamy pewne trendy, które no, przyspieszają, oczywiście są branże, które gdzieś tam zwalniają, no i z drugiej strony wchodzimy też w tą nową perspektywę unijną, gdzie no wiele, wiele miliardów, dziesiątki jest jakby szykowanych właśnie na rozwój firm i innowacji, więc można powiedzieć takie ostatnie 4 lata, żeby tutaj z tego wszystkiego skorzystać i rozwijać tą firmę. Pytanie, czy mamy z publiczności jakieś pytania tutaj do naszych prelegentów?
A czy okay. Ja mogę korzystając z okazji, zaprosić państwa na nasze stoisko?
Myślę, że możesz.
Zapraszam państwa na nasze stoisko tutaj za windami, gdzie właśnie, pamiętacie państwo, mówiłam o tym, jak wchodzimy, kształtujemy postawy przedsiębiorcze na poziomie podstawówek. Bielany wdrożyły na razie najszerzej w publicznych szkołach podejście STEAM-owe, w którym się absolutnie zakochałam, bo kształtuje postawy przedsiębiorcze, czyli uczy, najpierw trzeba nauczyć nauczycieli, uczy dzieci cieszyć się z nauki i prototypować, to jest moje ulubione, czyli tworzyć jakąś rzecz we współpracy w grupie właśnie, pracy projektowej, przy okazji ucząc podstawy programowej. No coś niesamowitego, wyobraźcie sobie, że się nie uczycie fizyki, chemii, biologii oddzielnie, tylko tworzycie jakiś prototyp, który wymaga wyliczeń i wiedzy z tych przedmiotów. Jednocześnie uczycie się właśnie technologii, inżynierii, projektowania, no i projektowej pracy, która potem jest wymagana, jak się idzie do jakiejkolwiek, nawet na etat, ale szczególnie jest wymagana, jak się chce być przedsiębiorcą, tak? Działamy na projektach i działamy w zespole. Więc to wam chciałam o tym, że jest taka opcja i STEAM jest tym, wydaje mi się, najlepszą odpowiedzią teraz.
Mhm. Paweł, czy ty to chcesz coś dodać na podsumowanie, na zakończenie?
Ja myślę, że dość mocno wyczerpaliśmy temat. Więc z mojej strony na pewno dziękuję za możliwość rozmowy z wami, no i z państwem.
Mhm. Ja myślę też, że jakby tak trochę pokuszając się o krótkie podsumowanie, że jest naprawdę dobry czas do rozwoju firmy. Mamy coraz więcej sukcesów, nie tylko polskich i międzynarodowych, ale widząc właśnie choćby po ostatnich 5-10 latach, będąc na tej scenie startupowej polskiej, mamy naprawdę bardzo fajne startupy, które skalują się za granicę, które rywalizują ze startupami w Stanach Zjednoczonych i niczym od nich nie odstają, a często nawet przewyższają ich choćby umiejętnościami naszych programistów czy wiedzą specjalistyczną w wielu zakresach. To nawet Sam Altman, będąc tutaj w Polsce założycielem OpenAI-a, będąc na Politechnice, powiedział, że mamy najlepszych programistów na świecie i jak my to robimy. Więc myślę, że coś w tym jest, że ten kapitał nasz tutaj w Polsce jest bardzo, bardzo fajny. Idzie nowa perspektywa unijna, która da też, już ruszyło wiele programów właśnie na rozwój startupów, innowacyjności, więc warto z tego skorzystać, bo jak nie teraz, to kiedy? Ten jakby czas się już nie powtórzy, to już ostatnia perspektywa unijna. No i przede wszystkim no też ta scena startupowa w Polsce jest niesamowicie otwarta. Łatwo można nawiązać kontakt przez LinkedIna, przez Facebook z założycielami polskich startupów, którzy z chęcią umówią się na kawę, z chęcią odpiszą, z chęcią pokierują. Ostatnio właśnie chłopak, który rozwinął swój startup bardziej w branży IT, wszedł jakby w tą scenę startupową, no mówi, że no nie wiedział, że tak łatwo jest odezwać się do kogoś, kto rozwinął firmę, ma jakieś parędziesiąt milionów dolarów obrotów rocznie i on mu tego samego dnia odpisuje na jakieś pytanie, które go nęka w tym startupie, tak? Czy można podejść na konferencję, porozmawiać, więc czy wrzucając nawet w Google informacje, mamy masę wsparcia, informacji o niskoprocentowych pożyczkach, jak tutaj mamy Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy, czy choćby właśnie pozyskiwanie finansowania, które jest, myślę, też dosyć łatwo pozyskać te pieniądze. Teraz mamy trochę przerwę, od nowego roku będzie też łatwiej, więc myślę, że nic, tylko korzystać i gdzieś tam też dbać o ten nasz ekosystem wspierania przedsiębiorczości, żeby dalej się rozwijał.
I przestać mówić o potencjale, bo mówimy bardzo dużo o potencjale, tylko zacząć go używać i zakładać biznesy.
Just do it.
Just do it.
Mawiają niektórzy. Także bardzo dziękujemy za udział, życzymy powodzenia i do zobaczenia.